Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież modli się za ofiary tragedii w wenezuelskim więzieniu.
Nadzieje na rychłe zawarcie porozumienia watykańsko-palestyńskiego wyrażono na spotkaniu delegacji obu stron.
W Polsce zakończyły się obchody roku błogosławionego Bronisława Markiewicza.
31 stycznia. Witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznych skutkach niedawnego buntu w zakładzie karnym w Wenezueli. Pisze o tym w imieniu papieża kardynał Tarcisio Bretone w telegramie kondolencyjnym. Watykański sekretarz stanu zapewnia jednocześnie o modlitwie Benedykta XVI w intencji ofiar śmiertelnych i rannych. Papież zachęca wszystkich do wspólnego działania w duchu dobrej woli, by w przyszłości uniknąć tak dramatycznych wydarzeń, czytamy w telegramie.
Podczas buntu w przepełnionym więzieniu Uribana, położonym w północno-wschodniej części kraju, śmierć poniosło ponad 60 osób, a 120 zostało rannych. Miejscowy kościół zaapelował do władz o przeprowadzenie uczciwego śledztwa w tej sprawie i o zajęcie się sytuacją humanitarną w wenezuelskich zakładach karnych.
Kontynuując negocjacje prowadzone w ostatnich latach przez Stolicę Apostolską z Organizacją Wyzwolenia Palestyny, delegacje obu stron odbyły oficjalne spotkanie. Miało ono miejsce wczoraj w palestyńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Ramallah.
Spotkaniu przewodniczyli palestyński minister spraw zagranicznych Riyad al-Malki i ksiądz Ettore Balestrero, watykański podsekretarz do spraw relacji z państwami. Obie strony wymieniły opinie na temat projektu przygotowywanego porozumienia, zwłaszcza jego preambuły i pierwszego rozdziału. Rozmowy odbyły się w szczerej i serdecznej atmosferze, będącej wyrazem dobrych relacji między Stolicą Apostolską a państwem palestyńskim, czytamy w komunikacie. Delegacje wyraziły pragnienie przyspieszenia negocjacji i ich rychłego sfinalizowania. Ustalono, że prace nad porozumieniem będą kontynuowane na spotkaniu wspólnej grupy roboczej. Okazano też wdzięczność Stolicy Apostolskiej za wkład finansowy w wysokości 100 tysięcy euro z przeznaczeniem na naprawę dachu Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Dodajmy, że dzień wcześniej delegacja Stolicy Apostolskiej odbyła kolejną rundę rozmów watykańsko-izraelskich. Na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie był ambasador Izraela przy Watykanie. Po zakończeniu Sion Evroni powiedział, że zrobiono duże postępy, choć nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane. Po obu stronach jest wola ich rozstrzygnięcia i będzie to przedmiotem następnej rundy negocjacji planowanej w czerwcu.
Zdaniem izraelskiego ambasadora nie można jednak jeszcze mówić o dokładnym terminie sfinalizowania porozumienia. Negocjacje dotyczą kwestii ekonomicznych i podatkowych Kościoła katolickiego w państwie Izrael. Chodzi także o zwrot łacińskiemu patriarchatowi Jerozolimy i franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej pewnych własności oraz o reguły ochrony obiektów kościelnych, zwłaszcza miejsc świętych.
Współczesna młodzież podlega radykalnym przemianom. Urodzeni w epoce cyfrowej, pod jej wpływem młodzi kształtują swój język komunikacji, a także percepcję świata. Wszystko to tworzy nową kulturę, którą Kościół musi uwzględniać w swej misji, powiedział kardynał Gianfranco Ravasi w watykańskim biurze prasowym. Zaprezentował on dziennikarzom temat sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zostanie poświęcona nowej kulturze młodzieży.
Pierwsza część czterodniowych obrad będzie służyła poznaniu współczesnej młodzieży, w drugiej zaś podjęta zostanie refleksja nad tym, jak w tym kontekście kulturowym wprowadzać nowe pokolenia w wiarę. Kardynał Ravasi przyznał, że nie jest to łatwe. Od młodych oddziela nas bowiem coraz większa przepaść. Coraz bardziej wyobcowują się oni z naszego świata, uciekają od jego złożoności. Sami zaś są pełni sprzeczności, powiedział przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.
Są odcięci od naszego świata, od życia społecznego, polityki, a przy tym to właśnie oni pozostają w stałym kontakcie dzięki nowoczesnym środkom komunikacji. Pogardzają zazwyczaj wielką kulturą, ale z drugiej strony muzyka jest jedną z podstawowych treści ich życia, nie rozstają się ze słuchawkami. Mówi się, że są leniwi, obojętni, a przy tym zarzucają nam, starszym, że nie dajemy im pola do działania, że skazaliśmy ich na bezrobocie. są egocentrykami. Na pewno są zamknięci we własnym ego, ale to przecież oni są główną siłą wolontariatu. Są niewolnikami mody, stereotypów, ale czują się wyzwoleni, wolni od wszelkich uwarunkowań. Długo można by jeszcze wyliczać te sprzeczności, które prawdopodobnie są też ich bogactwem.
Brazylia dynamicznie przygotowuje się na przyjęcie uczestników Światowego Dnia Młodzieży, do którego pozostało już niecałe 6 miesięcy. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie jednak dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie młodzi ludzie wciąż aktywnie poszukują sensu życia i jego duchowego wymiaru, podkreśla prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego, którego na audiencji przyjął dziś Benedykt XVI.
Kardynał João Braz de Zavis, który jest Brazylijczykiem, zauważa, że na początku władze kraju nie doceniały dostatecznie spotkania młodzieży, koncentrując wszystkie wysiłki na przygotowaniach do mundialu i olimpiady. Z czasem jednak zmieniły zdanie i zrozumiały, że 2 miliony młodych, którzy spodziewani są w Rio de Janeiro, oznacza wydarzenie na skalę światową, podkreśla kardynał Braz de Zavis.
Organizatorzy spotkania młodych przewidują, że zdecydowaną większość jego uczestników będą stanowić mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. Może mieć to kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o odnowienie wiary mieszkańców tego kontynentu, na którym zamieszkuje praktycznie połowa katolików świata.
Piękno pochodzi od Boga i do Niego prowadzi. W ten sposób o jednym z transcendentaliów mówił kardynał Antonio Canizares Liovera do profesorów i studentów architektury, sztuki sakralnej i liturgii Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie. Prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wypowiedział się na ten temat na forum, które pod patronatem tej dykasterii rozpoczyna po raz 6 cykl zajęć akademickich o zadaniach architektów i artystów w kontekście przestrzeni sakralnej i funkcji w Kościele.
Hiszpański purpurat przypomniał, że owa przestrzeń powinna gościć 3 wielkie tajemnice chrześcijaństwa – wcielenie, krzyż i Eucharystię. Stąd Kościół, rozumiany jako miejsce kultu, nie może być ahistoryczną czy bezkształtną bryłą. Jednocześnie budynek taki powinien znajdować swoje estetyczne dopełnienie we wspólnocie, która sprawuje w jego wnętrzu liturgię. Nie do pomyślenia jest Kościół, nawet piękny w swej formie, jednak niemy na skutek braku celebracji. Architektoniczne formy i elementy wystroju wraz z muzyką i gestami mają razem żyć i promieniować liturgią, stwierdził kardynał Canizares. Dodał, że przestrzeń sakralna jest stworzona również dla człowieka i jego wolności, by mógł on tam spotkać Boga dzięki spotkaniu z pierwotnym pięknem. Z kolei sprawowanie tam sakramentów w atmosferze piękna stanowi antidotum na współczesne zagubienie, samotność i brak poczucia sensu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Syria kona w powolnej agonii, potrzebuje nie tylko realnych działań na rzecz przywrócenia pokoju, ale i modlitwy chrześcijan całego świata w intencji pokoju. Syryjsko-prawosławny arcybiskup Eustachius Mataroham w ten sposób komentuje efekt kolejnych intensywnych walk w Mezopotamii. W ich wyniku ucierpiało wielu Syryjczyków, zniszczony też został kolejny kościół i chrześcijańska szkoła.
Hierarcha podkreśla, że każdego dnia bezpowrotnie zamieniają się w popiół owoce pracy całych pokoleń. Wskazuje zarazem, że jeśli obie strony konfliktu nie siądą do stołu negocjacji i nie wypracują porozumienia, to kraj znajdzie się w gruzach, na których żyć będą sieroty, wdowy i nędzarze. Stąd apel o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju i o modlitwę w tej intencji.
Mieszkańcy północnego Kiwu są z każdym dniem coraz bardziej rozczarowani, gdy chodzi o zainteresowanie wspólnoty międzynarodowej ich losem. Ten gorzki komentarz dotyczy następnej porażki w negocjacjach mających przywrócić pokój w tym targanym kolejnym konfliktem regionie Demokratycznej Republiki Konga. Na trwającej w stolicy Etiopii sesji Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów Unii Afrykańskiej nie udało się wypracować porozumienia regulującego rozmieszczenie na granicy kongijsko-rwandyjskiej dodatkowych sił pokojowych.
Według wikariusza generalnego diecezji Gomy problem braku bezpieczeństwa w regionie z każdym dniem się nasila. Trzeba większego zrozumienia i prawdziwej solidarności wspólnoty międzynarodowej z setkami tysięcy ludzi, którzy musieli opuścić swe domy, i z tymi, którzy praktycznie codziennie są mordowani, gwałceni i porywani, zauważa kongijski kapłan, dodając, że ludzie w północnym Kiwu czują się zapomniani i opuszczeni.
W stolicy Ugandy od miesięcy prowadzi się rozmowy pokojowe między kongijskim rządem a rebeliantami. Znalazły się one jednak w impasie, ponieważ opozycja przypomniała o oszustwach podczas ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Domaga się ona utworzenia rządu tymczasowego. Pozostający u władzy Joseph Kabila określił te żądania mianem wielkiego żartu, a to nie zapowiada szybkiego zakończenia wojny na terenie północnego Kiwu.
Uniewinniono pakistańskiego chrześcijanina oskarżonego o znieważenie Mahometa. 56-letni Barkat Masih, konwertyta z hinduizmu, został zwolniony z więzienia, w którym spędził 1,5 roku. W pierwszej instancji skazano go na karę śmierci w oparciu o fałszywe oskarżenia. Dwóch muzułmanów z przedsiębiorstwa, w którym pracował, chciało się na nim zemścić za to, że udaremnił próbę nielegalnego przejęcia przez nich części terenu firmy.
Pakistańscy chrześcijanie i obrońcy praw człowieka uznali uniewinniający wyrok za pozytywny sygnał na przyszłość w podobnych sprawach o bluźnierstwo. Zaangażowany w walkę o prawa chrześcijan ksiądz Nawaz George uważa, że wyrok ten niesie nadzieję tym wszystkim, którzy są nadal w więzieniach, czekając na sprawiedliwość.
Jest to drugie uniewinnienie chrześcijanina oskarżonego o bluźnierstwo od czasu uwolnienia 14-letniej Rimshi Masih od zarzutu spalenia kart Koranu. Niedawno pakistański Sąd Najwyższy potwierdził uniewinniający ją wyrok wydany przed 2 miesiącami w Islamabadzie.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W domu macierzystym sióstr Michalitek w miejscu Piastowym odbyły się wczoraj uroczystości wieńczące rok jubileuszowy, obchodzony z racji stulecia śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela męskich i żeńskich zgromadzeń świętego Michała Archanioła oraz niestrudzonego wychowawcy dzieci i młodzieży. W homilii ksiądz Ryszard Andrzejewski, radny generalny Michalitów, nawiązał do ewangelicznego polecenia Jezusa, który mówił, że tylko jako dzieci możemy wejść do Królestwa Bożego. Kaznodzieja przytoczył receptę, jaką daje ksiądz Markiewicz na wypełnienie tych słów.
Pierwszą rzeczą więc, której domaga się od nas dziś ojciec założyciel, to jest sprawa absolutnego ubóstwa. Dlatego powiedział, że do świętości prowadzi naprzód umartwienie, powściągliwość w naszym rozumieniu, ale powściągliwość z poprzestawaniem na małym i oszczędność posunięta do ostatecznych granic. To, co nam wykoszlawiło przez lata, nam, ludziom dorosłym, to pragnienie założyciela, to jest to, czegośmy się nauczyli. A nauczyliśmy się, że w wygodzie, w dobrobycie, w pieniądzu jest nasza nadzieja. I to jest coś, co jest obce dziecku. Dziecko pokłada ufność tylko w rodzicu, tylko w jego miłości.
Rok jubileuszowy rozpoczął się 30 stycznia ubiegłego roku w liturgiczne wspomnienie błogosławionego księdza Markiewicza. Na jego obchody złożyły się nie tylko wydarzenia liturgiczne, ale również konkursy, rajdy i pielgrzymki. Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sosnowieckiej w Krakowie tylko w ubiegłym roku oddali ponad 12 tysięcy mililitrów krwi. W ramach swojej formacji nie tylko modlą się, uczą i zdają egzaminy, ale także dają wspaniały przykład bezinteresownej pomocy innym. Klerycki Klub Honorowych Dawców Krwi przy sosnowieckim seminarium istnieje już niemal 13 lat. Obecnie klub zrzesza 12 kleryków, którzy regularnie i w miarę swoich możliwości oddają krew, a także jej składniki potrzebne w leczeniu chorych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.